Filip.
Hubert.
Jeju, ile to czasu minęło?
Półtora miesiąca.
Tak jest, powracamy po bardzo długiej, nawet jak na nas przerwie. Ale jak dobrze nasi słuchacze wiedzą, przerwa była spowodowana czynnikami obiektywnymi pod tytułem robiliśmy coś innego.
Tak, więc, opowiedz państwu może, bo ty była, jesteś, wiesz, tak, zaangażowany po sam czub, że tak powiem.
Więc przerwa była uzasadniona faktem tworzenia filmu, który to film wciąż się tworzy i stworzyć się nie może.
Okazuje gdyż postprodukcja się, że zajmuje rzeczywiście najwięcej czasu.
Tak, okazuje się, że zrobienie filmu jest dużo trudniejsze niż się spodziewaliśmy.
I niż wyśmiewanie się z gotowych filmów, które przychodzą do nas z innych krajów na przykład.
Tak, więc jedno, co na pewno przyniesie nam ta nasza produkcja, to jest fakt, że wrócimy do większego doceniania produkcji za sam fakt, że ktoś je stworzył.
Tak, inna sprawa, że te produkcje, które mają budżet, to mają też ekipę i to, co na przykład robi Hubert, to robi tak mniej więcej od 10 do 45 osób. Więc my jesteśmy tutaj zespołem wyjątkowo ograniczonym, ale tak, mili państwo, jeżeli ominęła was ta informacja, to tego lata postanowiliśmy zrobić film. Film został nakręcony, film się teraz postprodukuje. Film pod koniec sierpnia będzie pokazany w sali kinowej na specjalnym, super ekskluzywnym evencie dla krewnych i znajomych Królika. Po czym wy, drodzy słuchacze, jeśli tylko będziecie mieli ochotę, będziecie mogli obejrzeć go w pełnej glorii na platformie YouTube.
A i widzisz, jaka teraz byłaby okazja, żeby na przykład ogłosić jednocześnie, że założyliśmy Patronite'a i film będzie dostępny dla patronów.
Bo założyliśmy, ale to jeszcze nic nie znaczy, bo on jest w powijakach i mniej więcej od 4 miesięcy jest na etapie opisu rzeczy, więc może...
Nie, Filip, dzieła kulturowe trzeba rozpropagowywać w jak najszerszym gronie, tak. W związku z tym nasz film będzie dostępny za darmo dla każdego, nie trzeba nikomu dawać pieniędzy za oglądanie, trzeba tylko podjąć postanowienie, żeby zmarnować około 34 minut swojego życia.
Tak, a najlepiej ponad godzinę, bo żeby w pełni docenić nasz nowy film, to trzeba koniecznie obejrzeć film, który nakręciliśmy 20 lat temu, bo one są połączone, gdyż nowy film to kontynuacja.
Bezpośrednia. Ale to za czas jakiś i duże ogłoszenie jeszcze nastąpi, tylko jeszcze powiem, że jeśli chcecie się trochę jeszcze nahypować na ten film, to obejrzyjcie sobie plakat, jaki Filip ładny narysował do filmu, bo on wyjaśni wam wiele na temat tego, jaki to jest film, tak, o czym to jest film i czego się spodziewać.
Tak, ale też, żeby wszystko było jasne, zanim ten film zostanie wrzucony w odmęty internetu, to nowy odcinek podcastu nie powstanie. To znaczy ten, który nagrywamy teraz, który powstał po 1,5-miesięcznej przerwie poświęconej tworzeniu filmu, jest znowu jedynym odcinkiem sierpniowym, bo nagrywamy go pod koniec lipca, a dostaniecie go na samym początku sierpnia i potem znowu miesiąc przerwy mniej więcej, bo trzeba dopiąć na ostatni guzik wszystko, co jest związane z naszym filmem i od września wrócimy do jako taką regularnej transmisji naszych intelektualnych wysrywów na kierunek waszych głośników.
No chyba, że Hollywood nas zatrudni już, że będziemy wszystkie filmy kręcić, na przykład wszystkie nowe filmy Marvela, bo chciałem powiedzieć, że my nie o tym, że my zrobiliśmy film, tylko o tym, że pan Sean Levi zrobił film.
Pan Sean Levi zrobił film, ale Hubert, nie bylibyśmy podcastem Hammerca, gdybyśmy nie powiedzieli, co oni z tym doktorem Doomem.
No właśnie, to się bardzo dobrze swoją drogą wpisuje w charakter filmu Deadpool,
yes,
bo pamiętasz, jak lata temu Martin Scorsese powiedział, że filmy Marvela to nie są filmy, tylko to jest tak, jakbyś poszedł sobie na jakąś karuzelę w Wesołym Miasteczku, to wydaje mi się, że wreszcie ta myśl do nich dotarła i twórcy Marvela dojrzeli do tego, że to już jest taki śmietnik i takie Wesołe Miasteczko, że nie ma co się specjalnie przejmować i Deadpool jest tego największym chyba dowodem, bo to jest film, który nie jest absolutnie filmem, tylko jest wydarzeniem.
Tak, to jest event, ale zanim przejdziemy do filmu Deadpool i Wolverine, czyli w oryginale Deadpool and Wolverine, to ja bym chciał jednak 3 słowa o tym doktorze Doomie, którego chcieli się Robert Downey Jr. powiedzieć, bo z jednej strony mieliśmy przecież hypowanego Kanga, który oficjalnie został zamknięty w drugim sezonie serialu Loki, po tym jak nasz ulubiony bohater zasiadł na tronie pełnym nitek czasu.
Tak, to nie przejął rolę Kanga, tak. On się teraz opiekuje czasem. Jestem w ogóle ciekawy, czy w fabule z sezonu drugiego Lokiego ta scena, w której on został zjedzony przez te promienie czasu przestrzenne, ten dobry Kang, tak, tak, ten tak. dobry Kang Victor. W okularkach, no. Czy rzeczywiście to tak było, czy to zostało zmodyfikowane na potrzeby zmiany głównego antagonisty uniwersum?
Jestem święcie przekonany, że wszystkie dywagacje na temat tego, co zrobić z tym nieszczęsnym Kangiem i jak potraktować film Avengers 5, który ma być preludium do wielkiego, wielkiego finału finałów, czyli Secret Wars, to ona się musiała odbywać mniej więcej dzień po tym, jak Jonathan Major został oskarżony o napaść, więc to trwało... Kiedy ta informacja wyszła? Ona wyszła... Kiedy była Kwantomania? W zeszłym roku. No, to wyszła ponad rok temu. To było chyba marzec 2023, więc oni zaczęli myśleć. O Jezu, mamy cały plan, który teraz właśnie się poszedł rypać. Więc dojrzeli do decyzji, że to będzie Doom, myślę, dosyć szybko, bo to bardzo od razu się pojawiło. Kto może zastąpić Kanga? Jest jeden złoczyńca tylko. Doom, no spoko. Ale kto go będzie grał, nie? I teraz właśnie nastąpił tak zwany gambling.
Tak, nastąpił gambling i nastąpiło. Z jednej strony można to traktować jako odważną decyzję, z drugiej strony można to traktować jako taki ostateczny akt kapitulacji. To znaczy, tak, nigdy już nic więcej nie osiągniemy niż to, co osiągnęliśmy w fazie Avengersowej naszego uniwersum. W związku z tym stawiamy tylko na tych, których już znamy i których ludzie polubili i uwielbiają do dzisiaj. W związku z tym będziemy teraz już do końca życia, jak zresztą pan Deadpool powiedział,
they're gonna make him do this till he's 90.
Będziemy korzystać tylko z tych samych aktorów, którzy będą powracać w różnych rolach. I powiem ci, że trochę mi się to podoba. Z uniwersum filmowego Marvela robi się takie trochę Saturday Night Live, gdzie ci sami aktorzy odgrywają różne role w cotygodniowym nowym odcinku.
Bardzo dobre porównanie, akceptuję je w pełni. I tak, tutaj można by się zrzymać trochę na to, że tak przecież pięknie stawiali odważne kroki w kierunku tego, co kiedyś było trochę wyśmiewane, że wszystko jest gritty reboot, więc ten Marvel, który z jednej strony był bardzo kolorowy, bardzo komiksowy, bardzo głupkowaty, to tak 50-50 myślę, że te akcenty się rozkładały, szczególnie od momentu, kiedy Zimowy Żołnierz się pojawił, wszyscy powiedzieli, poważne szpiegowskie
kino.
Więc były te takie bardzo odważne, poważne kroki w kierunku kina, które chce być czymś troszkę bardziejszym niż tylko łubu-dubu, rachu-ciachu, no ale wszyscy wiemy, jak ta faza czwarta rozmyła wszystko pięknie, a potem różnego rodzaju oskarżenia, dokrętki, brak pomysłów, wsadzanie nie tych bohaterów do tych filmów, używanie historii jednego bohatera, żeby zareklamować kogoś, kto być może za 4 filmy, za 6 lat się pojawi gdzieś w jakimś innym filmie. Nie, tak to nie działa, więc ujęcie tego w takim bardzo komiksowym aspekcie, gdzie wszystko wszędzie zawsze może się zdarzyć i wszyscy czytelnicy komiksów Marvela i nie tylko doskonale wiedzą, że ta linia czasu jest okej, okay, tu jest Ziemia o takim numerku, tu jest Ziemia o srakim numerku, więc to, że teraz oni tak to szerokim ramieniem mówią, chodźcie, my to zrobimy, okej. Okay. I teraz są dwie drogi, gdzie obsadzenie Roberta Downeya Jr. w roli Victora von Dooma jest... Ta droga pierwsza to jest bardzo dobry, świetnie przemyślany pomysł, bo będą mogli się skupiać na tym, że to jest Victor von Doom, ale ma twarz Tonego Starka, bo jest jakimś jego dziwnym wariantem, chociaż oficjalnie on ma niby być Victorem Doomem, a nie Starkiem, ale oni będą znać tą twarz i będą Jezu, kim jest
tutaj,
ten zły, ściąga maskę,
razu,
o nie, to
tutaj Tony. Od razu, wiesz, fanboystwo każe mówić, że wyobraź sobie teraz, wiesz, Petera Parkera, który
musi
zobaczy twarz Iron Mana i będzie musiał z nim walczyć. O, tak, od razu widzę te sceny, widzę takie momenty.
Tu są momenty, które mogą się udać bardzo dobrze, ale jest też druga droga, gdzie to wszystko tak bardzo padnie na pysk, bo przecież bracia Russo od momentu, kiedy skończyli z uniwersum Marvela, bo powiedzieli, że się wyprztykali kreatywnie, nie nakręcili ani jednego dobrego filmu. Nawet jeśli były niezłe i dostarczały rozrywkę.
Oni zrobili ten szpiegowsko...
Greyman, czyli Gosling i Kapitan Ameryka w Pradze. Nakręcili ten podobno bardzo słaby Cherry z nałogowcem Tomem Hollandem. I jeszcze coś nakręcili, nie pamiętam. I teraz za chwilę, chyba jeszcze w tym roku, ma na Netflixa wejść film, który się nazywa The Electric State i on jest ekranizacją, adaptacją bardzo, 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 bardzo fajnej powieści graficznej. Pan Simon Stalenhag, nie wiem, z Szwedem, najpierw zrobił Tales from the Loop, które na serial zamieniło Amazon. Bardzo sympatyczny sci-fi, taki trochę filozoficzny. I ta powieść, czyli The Electric State, jest super fantastyczna. Jest z fajnym twistem, fajnie narysowana, fajnie wymyślona. I oni teraz robią film z panią jedenastką, czyli Millie Bobby Brown. I tak trochę nie wiem, czy dadzą radę. Trochę się boję, bo mi ta książeczka się bardzo podoba. No i wrócą do Avengers, nie? Bo jakby niby tylko na tym się znają, ale nie wiem, czy oni jeszcze potrafią.
No, to jest bardzo dużo znaków zapytania, jeśli chodzi o uniwersum Marvela, ale plusem jest to, że jakby chyba nikt już się specjalnie aż tak tym nie, może nie tyle nie jara, nie interesuje, tylko nie przejmuje się tym.
O, nie,
trochę przyszliśmy do etapu na zasadzie będzie co będzie, nie drżymy o to, czy spodoba nam się kolejna część Avengersów, czy nam się nie spodoba. Myślę, że przyjmiemy sytuację, w której to będzie film beznadziejny, ale z równie dużą radością przyjmiemy sytuację, w której to będzie wielki powrót uniwersum Marvela, chociaż nadzieje na to nie są zbyt duże.
Tak, no Marvel generalnie umiera, potem trochę zmartwychwstaje, potem znowu umiera i teraz mamy film pod tytułem Deadpool i Wolverine, który jest jedyną Marvelową kinową premierą roku pańskiego 2024.
Ale też trochę wygląda na to, że oni jakby nauczyli się trochę, że wrócili do tej fazy poszukiwania pomysłów, trochę mi się wydaje, bo Deadpool jest na to dowodem troszkę. Mm-hmm. Fakt, że to jak wygląda logotyp filmu zapowiadanego o Fantastycznej Czwórce, jak wygląda ten latający samochód, który się na scenie pojawił na Comic-Conie, to znaczy, że to będzie bardzo wystylizowane, sixtiesowe.
To będą Jetsonowie.
Tak, no. To będą Jetsonowie, to będzie taka wizja Fantastycznej Czwórki z lat 60., tak mi się wydaje przynajmniej, tak to wygląda.
Nie, to jest oficjalnie bardziej powiedziane, że to są alternatywne lata 60.
Tak, bardziej radosne, pastelowe wydanie Fantastycznej Czwórki i bardzo dobrze, więc wydaje mi się, że trochę tak poszukują, teraz trochę podłubiemy w takim klimacie, trochę w takim klimacie i zobaczymy, tak, no, co bardziej siądzie.
Ten, nie? Brave New World, czyli nowy Kapitan Ameryka z Samem Wilsonem, który będzie gorszą wersją Zimowego Żołnierza, ale okej, okay, idźmy w stronę tych politycznych, szpiegowskich klimatów, bo czemu nie, dawno
próbujmy,
tego nie było.
Tak, no, Thunderbolts zapowiada się, że będzie w podobnym klimacie, więc gdzieś tam jest parę dróg, którymi pójdą, ale ewidentnie nie chcą się na ten moment pozbyć swojego uniwersalnego mechanizmu, to znaczy mamy nieskończoną liczbę multiwersów, w związku z tym każda postać może w każdej chwili się pojawić i mamy nieskończoną liczbę linii czasu, w związku z tym w każdej chwili to, co nam nie pasuje, możemy wykasować albo zamienić, więc jest to z jednej strony najbardziej bogaty, z drugiej strony najbardziej leniwy mechanizm, jaki można istnieć. Nie wiem tylko, do czego jeszcze będą stosować wymiar kwantowy, to znaczy stamtąd prawdopodobnie jakieś nowe bad guy'e będą wyskakiwać co tydzień.
No właśnie, widzisz, to jest duży wątek fabularny, który był też budowany i przez jedną decyzję jednego pana w prywatnym życiu bardzo, bardzo niedobrą, nagle wiesz, setki milionów dolarów poszło się rypać.
I trzeba wymyślić coś zupełnie nowego i zdecydowanie pierwszym krokiem do tego, Filip, nie jest film Deadpool and Wolverine.
Nie.
Bo to jest film, który jak bardzo by nie namieszał i jak wielkim hitem by się nie okazał,
a już
okazał
jest
się hitem,
tak,
gigantycznym, to on nie ma absolutnie prawa zmienić niczego w uniwersum Marvela.
Tak, ja byłem bardzo zaskoczony tym, że tak wiele osób, znaczy inaczej, nie byłem zaskoczony tym, że
a
tak
drodzy
wiele
słuchacze, jakbyście nie wiedzieli, to właśnie teraz w 14 minucie nagrania przeszliśmy do omawiania tematu odcinka, tak, i będą spoilery.
Będą spoilery.
Już jeden był zresztą.
Więc chciałem powiedzieć, że jestem zaskoczony, ale jednak nie jestem zaskoczony tym, że tak wiele osób myślało, że och, ten Deadpool, który może wszystko, który jest jedynym po prostu spuszczonym ze smyczy superbohaterem w całym uniwersum Marvela, to on po prostu tak zresetuje, on wyjdzie z ekranu, zabije Kevina Feige, tak jak to było w jednym z komiksów, gdzie Deadpool zamordował nie tylko całe uniwersum, ale również twórców tegoż. To nie. To, co mnie zaskoczyło, że tak dużo osób stawiało na ten scenariusz, a tymczasem Deadpool okazał się z jednej strony filmem bardzo skromnym, jeśli chodzi o rozmach, co nie wygląda tanio. Nie mylmy tego z tym, że to się dzieje wszystko w trzech pomieszczeniach i oni ciągle rzucają żartami i fakami.
Aczkolwiek jest to film, który rzeczywiście nie wygląda tanio, ale jak się zastanowisz, to wszystko dzieje się w czterech dużych lokacjach. i bardzo sprytnie tymi lokacjami żonglują, tak żeby rzeczywiście wyglądało to, że ich jest dużo, ale tak, tak naprawdę wszystkie główne sceny toczą się w tych samych dekoracjach.
Tak jest. To jest dobre wykorzystanie budżetu.
Według Wikipedii budżet wynosi 200 milionów, jest to pewnie budżet estymowany.
Tak jest. Więc już mamy 400, ponad dwukrotność już jest oficjalnie tegoż budżetu w kieszeni pana Disneya. I to, co mnie zaskoczyło jako drugi element, to jest to, że nie jest to film MCU, tylko to jest film Deadpool featuring tak zwany MCU. Czyli wszystkie nawiązania bardzo zresztą potrzebne, większość wyegzekwowana skutecznie, są tutaj motorem humorystycznym, bardzo komiksowym, niekoniecznie wpływającym na fabułę, która generalnie jest raczej, bardzo bym powiedział...
Zrębowa.
Tak, zrębowa znikoma. Ale tak, jest to oficjalnie pierwszy występ pana Deadpoola i pana Wolverina w ramach MCU, ale to MCU to jest takie tełko. Jest... I fajnie w sumie, bo jednak mimo wszystko, patrząc na to, jak wyglądał pierwszy Deadpool, jak wyglądał drugi Deadpool, to gdyby nie było takiego wielkiego szumu związanego z tym, że Disney kupił Foxa i że te wszystkie ich licencje teraz wróciły do macierzy, to gdyby ktoś bez wiedzy jakiejś specjalnej około filmowej obejrzał po prostu Deadpoola 1, Deadpoola 2 i potem Deadpoola 3, to by tylko zauważył, że się pojawiły żarty o Disneyu i to jest jedyna różnica. Tak naprawdę tyle. O, okej, był jakiś serial o Loki, ale czy ja nie rozumiem tego, co się dzieje w Deadpoolu, bo ktoś powiedział, że coś się działo w serialu? Nie, wszystko jest jasne.
Tak, pojawiła się nowa kategoria żartów, zresztą bardzo mocno dojona w Deadpool and Wolverine, to znaczy haha, teraz jesteśmy u Disneya, niby family friendly, ale będziemy tutaj szokować wulgarnym słownictwem, brutalnością i będziemy jawnie mówić o tym, na co nam pozwolili, a na co nam nie pozwolili. To jest jedna rzecz, ale też bardzo sprytnie i zabawnie ten film dokonuje, Filip, na tobie szantażu emocjonalnego, bo on ci każe sądzić. Zresztą robi to nawet chyba skuteczniej niż Spider-Man No Way Home, bo ten film, jakbyś tak się zastanowić, to trochę każe ci zatęsknić za filmami Foxa, superbohaterskimi.
Tak. Zresztą ta piękna laurka, która się odpala w napisach końcowych.
Jakbyś nie obejrzał tych filmów, byś nie wiedział, co to są za filmy i byś zobaczył ten montaż na napisach końcowych, to byś sobie, kurczę, jakie fajne tam były te pomysły.
A oni tam się tak fajnie bawią, widać, że są zadowoleni, wiesz, poklepują się. Ilu aktorów świetnych. Wow.
Także się zastanawiam, czy ten film nie był, wiesz, częścią umowy, jaką Fox przy sprzedaży zrobił z Disneyem, to znaczy, okej, sprzedajemy się, ale musicie nam w filmie o Deadpoolu zrobić taką laurkę, żeby ludzie zapamiętali nas jako...
I zupełnie poważnie, nawet jeżeli to jest cyniczna gra, wiesz, panów w garniturach, którzy siedzą przy tabelkach excelowskich, to zostało to zrobione bardzo dobrze, wyszło naturalnie i to rzeczywiście to jest tak jak najbliższe porównanie w ramach tego uniwersum, jakie mi się pojawiło w głowie, to jest to, jak w ładny sposób z tym, za przeproszeniem starym, chociaż wiadomo, że to jest tylko kilka lat, ale ze starym MCU, czyli z pierwszymi trzema fazami, jak pięknie pożegnała się trzecia część Strażników Galaktyki. To trzeci Deadpool w taki sam sposób żegna się z całym uniwersum Foxa i zupełnie poważnie mam teraz taką perwersyjną ochotę jednak obejrzeć Mroczną Fenix.
Ale to jest tak samo właśnie jak w Spider-Manie, wiesz, Andrew Garfield po występie w Spider-Man No Way Home stał się faworytem, jeśli chodzi o Spider-Many światowe, a przecież wszyscy dobrze wiemy, że
jego dylogia
tak, jest która najniżej nawet oceniana. Nie dostąpiła prawa zostania trylogią, a zwłaszcza część druga, no to nie były dobre filmy, no.
No niestety. Zresztą my chyba mieliśmy taką dyskusję, że jeśli chodzi o zanim się pojawił Tom Holland, że Tobey Maguire był lepszym Peterem Parkerem, a Andrew Garfield był lepszym Spider-Manem. A Tom Holland jest lepszym jednym i drugim.
Tak, więc nie wracajmy już do tego. Wróćmy za to do Deadpoola. I Filip, skoro powiedzieliśmy, że szczątkowo zrębowa fabuła jest, to w skrócie opowiedz, na czym polega.
Pomijając już te wszystkie niuanse pod tytułem o, są linie czasu i tu wpływa to na to, ta, tamto.
Tak, jest w ogóle wymyślony nowy mechanizm pod tytułem ej, jak ktoś ważny umrze w uniwersum, tak, to uniwersum też zaczyna wymierać.
Tak, czyli mamy dwa rodzaje beingów, czyli bytów teraz w kinowym uniwersum Marvela. Jeden to jest Nexus, czyli postać tak potężna, że jej decyzje wpływają na powstawanie nowych linii czasu
tak jest.
I nowych wydarzeń. I Anchor Being, czyli kotwica tego uniwersum, czyli ona trzyma ta postać daną linię czasu w ryzach. Jak umrze, to ta linia czasu pomału, rozumiesz pan, jak niepodlewana roślinka. Robi tak. Więc co się dzieje? Wolverine umiera. I to ten Wolverine, którego pięknie...
Umiera w Loganie.
Tak, którego pięknie wspominamy z filmu Logan. I to oznacza, że ta linia czasu zaraz zostanie, weźmie, proszę pana, kopyta wyciągnie. Więc drugi magiczny mechanizm uniwersalny, czyli TVA, czyli ta organizacja, co robi, co chce, jak chce, bo zasady są nieistotne, mimo tego, że jakieś tam są, mówią, panie Deadpoolu, pana uniwersum umiera, ale pan jest spoko, to chodź pan, pracuj pan dla nas.
Z niewiadomych powodów, tego wymaga.
Tak, bo fabuła tego wymaga. Chodź pan chce zaistnieć, to my panu damy taką szansę, bo pana uniwersum zaraz umrze. Co? Jak to zaraz umrze? A, no bo Logan umarł. A, to ja wam przyniosę nowego Logana. Pa-pa-ra-pa-ra. I zaczyna się śmieszna przygoda, gdzie Deadpool skacze po liniach czasowych, szukając Logana, którego może przynieść, żeby zreperować swoją linię czasu, bo w jego linii czasu są jego ukochani. Są wszyscy ci, których znamy z Deadpoola 1 i Deadpoola 2.
Tak.
Z Peterem na czele oczywiście, który z jakiegoś powodu zajmuje ważniejsze miejsce niż Vanessa, ale wszyscy wiemy, że bros before hoes. No i ten Deadpool skacze, ma różne przygody, okazuje się, że Wolverina nie można po prostu przeszczepić, a ten pan z TVA to jest śliski pan z TVA, bo ta dziewczyna z serialu, która teraz najwyraźniej jest szefową TVA, nic o tym nie wie, ale nawet jak się dowiaduje, że coś jest nie tak, to reaguje bardzo, bardzo, bardzo powoli, jak na kogoś, kto potrafi się wszczepić w dowolnym momencie
to
w czasie.
To trzeba na spokojnie usiąść, pomyśleć.
Panie Andrzeju, pomyślimy, niech pan się nie awanturuje, dokładnie. No i przygoda w drugiej połowie filmu przenosi się do śmietniska znanego z Lokiego, bo jak ktoś jest niepotrzebny, ale nie można go z jakiegoś powodu zabić,
to się magiczną pałą
wysyła na śmietnisko i to jest wytrych pod tytułem Na śmietnisku może być wszystko, a.k.a. ilu znanych aktorów teraz i motywów możemy tutaj
do tego wrzucić. Przejdziemy za chwilę. Chciałem tylko powiedzieć, Filip, że byłbyś bardzo dobrym uczestnikiem Monty Pythonowskiego konkursu streszczania Prusta.
Dziękuję.
Tak, to była w skrócie fabuła Deadpool and Wolverine, czyli filmu, który w 60% opiera się na tym, że Ryan Reynolds i Hugh Jackman mają bardzo dobrą chemię między sobą, w związku z tym buddy cop movie w ich wykonaniu robi robotę, a w 40% moim zdaniem osobistym opiera się na tym, że są właśnie gościnne występy, których nikt się nie spodziewa, w bardzo różnych momentach, w bardzo różnym natężeniu i w bardzo różnym charakterze. W związku z tym, wychodząc z kina, powiedziałem, że jest to najbardziej cameo movie ever, prawdopodobnie.
Tego się ludzie spodziewali i to ludzie dostali. Nie wiem, na ile byli w stanie przewidzieć te występy gościnne, które w tym filmie się pojawiły, bo zupełnie poważnie są one nieoczywiste.
Są nieoczywiste.
I zadziałało to na ich korzyść.
Tak, aczkolwiek są też to występy, które można trochę mieć zarzut, że trochę to zadziałało tak, że Ryan Reynolds idzie do jednego aktora i mówi, ej, a wystąpiłbyś ze mną? Nie, dzięki stary. A ty byś wystąpił? Nie. A ty byś wystąpiła? No dobra, nie? A ty byś wystąpił? Dobra, to ja bym wystąpił. I na tej zasadzie są dobrane postaci, bo mówimy tutaj o trójce, zaskakującej trójce postaci skancelowanych lub nigdy nie powstałych w Foxowym uniwersum komiksowym. To mogłyby być zupełnie inne postaci, Filip, i tak. Ten film absolutnie by się nie zmienił.
Dokładnie, tak. Do tego może, jakie to są cameosy, to przejdziemy za moment, bo ja bym chciał tak mimo wszystko bardziej, jak konstrukcja filmu została pokazana państwu na widowni, czyli ja bym zaczął od intro.
Czyli od bezczeszczenia zwłok Logana.
Od bezczeszczenia zwłok Logana, co jakby od razu ci pokazuje, że Deadpool się nie zmienił i to, co zresztą pan Kevin Feige w wywiadzie powiedział, że dla nich największym problemem, który ostatecznie nie okazał się być problemem, było to, żeby nie stępić Deadpoola w żaden sposób, czyli to, co on robił w poprzednich dwóch filmach, które widownia generalnie lubi mniej lub bardziej, ale lubi. Oczywiście nie posunęli się do takich dziwactw, jakie zostały narysowane na kartach komiksów, ale mimo wszystko, żeby nie przytępić tych pazurów i to się udało.
Więc powiedzmy sobie otwarcie, jest bardzo dużo krwi, bardzo dużo eksplodujących części ciała, jest bardzo dużo fekalnego humoru i jest bardzo dużo
przeklinania
i jest bardzo dużo humoru nawiązującego do seksu głównie analnego.
Tak, ale co dziwi, nie dziwi, bo to jednak jest US of A, nie ma ani pół na gości, nie licząc oczywiście wielkiego przypakowanego torsu Hugh Jackmana.
No więc jednak trochę tej nagości jest. Jaka to jest nagość? Nie oszukujmy się.
Zbiorowe westchnienie na kinowej sali.
Pamiętasz, jak w tym roku mówiłem, że miałem duże wątpliwości i problem z wybraniem Bół roku, to myślę, że przyszłoroczne trzonki... Jest, koniec.
Ja już mam trzony przyszłoroczny. Dobrze, tak. Mili Państwo, więc intro, które zresztą wykorzystuje bardzo dobry, sprawdzony i niezawodny motyw. Coś się dzieje? Aha, to wróćmy teraz, wiesz, 24 godziny wcześniej.
To chyba też jest w każdym Deadpoolu było, nie? Do tej pory dokładnie.
Chyba tak. No,
tak,
no,
właśnie
no, no, no.
Intro, gdzie w zwolnionym tempie w napisach początkowych tak. Deadpool okłada grupę rzezimieszków, to tutaj jest to samo i potem jest how did we get to this to
tak,
this
play. Ale muszę przyznać, że jeśli chodzi o pomysłowość, to nie ustępuje nowa ekipa starej ekipie. No oczywiście pomijając to, że Ryan Reynolds jest u steru każdej z tych ekip, czyli intro, które jest jednocześnie wprowadzeniem, czyli obowiązkowo scena akcji. Musi być scena akcji na dzień dobry, żeby było wiadomo, że to jest film, który będzie się dział i musi być zabawna, jest i musi być pomysłowa, również jest. Czyli krótko mówiąc, wykorzystanie adamantiumowego szkieletu zdechłego Wolverina Logana z filmu Wolverine / Logan, po angielsku Logan.
Jak dobrze wiemy, rosomaki, tak samo jak psy, zdychają, a nie umierają.
Tak, wyzdychał i teraz jego adamantiumowy szkielet służy panu Wade'owi Wilsonowi, a.k.a. Deadpoolowi, jako broń miotana, broń obuchowa, broń sieczna.
Oraz tak, oraz na prędce chałupniczo zmontowana wersja szponów Wolverina przymocowana gumkami.
Tak jest, które jak się okazuje, Wolverining is hard. Czyli jak wbijesz te pazury w coś, to potem ciężko jest je wyciągnąć. W każdym razie to, połączone z choreografią tańca do jednego z hiciorów grupy NSYNC, powoduje, że pierwsze mniej więcej 10 minut nowego filmu jest absolutnie bez zarzutu.
Absolutnie jest bez zarzutu. Zresztą tych zarzutów zbyt dużo nie można mieć do całej reszty filmu, bo...
Chyba, że tak się oczekiwało czegoś wielkiego.
Chyba, że się oczekiwało czegoś wielkiego i czegoś znaczącego, ale myślę, że nikt po filmie Deadpool nie oczekiwał, że to będzie coś znaczącego poza bardzo dobrym fanem.
Mm-hmm. I bardzo dobry fan dostaliśmy, więc to intro, które jest brutalne, zabawne, efektowne, w fajny sposób wkomponowuje animowane napisy wszystkich twórców, aktorów i tak dalej. Działa wyśmienicie, cofamy się w czasie i mamy to, co pokazywały wszystkie zwiastuny od samego początku, czyli
imprezkę Wade, urodzinową.
Tak, Wade w peruce, urodziny, wszyscy ukochani w tym, przychodzi TVA i mówi, że zabieramy cię, a Deadpool mówi, o, to jest pegging, ho, ho, ho.
Tak, i to był bardzo rozciągnięty dowcip, chciałem powiedzieć. Zresztą jak każdy dowcip w tym filmie, co zazwyczaj i w tym przypadku również, nie sprawia mi problemu. Ja bardzo lubię, kiedy dowcip jest przeciągany do granicy bólu i jeszcze kawałek dalej.
Jeszcze wytrzymacie to,
i
jeszcze mamy.
Wydaje mi się, że Ryan Reynolds jest ekspertem, jeśli chodzi o tego typu humor, bo zarówno ta scena, jak i scena z strzelaniem do ładnego Deadpoola pod koniec filmu, jest, tak zrozumieliśmy, jest już ten dowcip opowiedziany, ale nie, jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. I już dopiero za piątym razem mamy wielki finał tego dowcipu, kiedy już wszyscy są z nim zmęczeni do bólu.
Tak, to jest dobra szkoła absurdalnego humoru, który nie musi bawić, musi męczyć, ale musi też być zapamiętany.
Dokładnie tak.
Więc tutaj to działa jak najbardziej. Fajnie, że zobaczyliśmy wszystkich bohaterów, którzy... To jest absolutnie trzeci plan, ale bohaterów z pierwszego i drugiego Deadpoola, Dopinder, Peter, pani Negasonic, Teenage Warhead i jej dziewczyna Yukio.
Kolosus.
Pan Kolosus i oczywiście Vanessa, kogoś pominąłem, ślepa Al, który to żart o kokainie również ze zwiastuna jest minimalnie dłuższy, ale nadal bardzo zabawny.
Ale za to powtórzony też trzykrotnie,
tak,
w przeciągu filmu.
Ale ja chciałem powiedzieć, że mimo tego, nie wiem na ile bym się śmiał, pewnie bym się śmiał, ale przez to, że moja córka jest w takim wieku, w jakim jest, więc ja teraz nałogowo jestem zmuszony, żeby oglądać różnego rodzaju Disneyowe filmy, więc sam fakt, że czy ulepimy dziś bałwana w wersji polskiej, angielskiej, tłumaczony żart jest identycznie i jest pięknym odniesieniem do wiadomej animacji, dodatkowo nam nie podziała.
Bardzo dobrze. I tutaj jest ten moment filmu, który jest dużym spowolnieniem, ale to jest takie spowolnienie przed rozpędem, który już właściwie trwa potem do samego końca.
Tak jest, mamy tą sekwencję, gdzie Deadpool wcale nie jest nieprzytomny, ale mimo wszystko narobił w gacie w siedzibie TVA.
Tak, i potem trafiamy do TVA, jest to setting, który już znamy, który lubimy, retro technologia, poznajemy nowego operatora TVA, który niby ma dobre intencje, ale bardzo szybko ujawnia się jako gość, który ma raczej plany niecne.
Śliski typek. Chłop.
Tak, śliski typek. I tutaj jest oczywiście troszkę akcji, trochę humoru, trochę zbliżeń na pośladki Ryana Reynoldsa.
W bardzo długiej, bardzo zabawnej scenie montażu pod tytułem Pan Krawiec szyje mu nowy kostium.
Dokładnie tak i wielokrotnie klepie go po tyłku, po czym Deadpool tak. to tak komentuje, tak. że tak jest predatorem.
Your Taylor is a predator, but I love this suit. Dokładnie, więc tutaj to też zostało oczywiście zespoilowane w zwiastunach, ale bardzo się cieszę. I tutaj jest prawda, że chyba nic z drugiej połowy filmu nie zostało pokazane w zwiastunach. Pomijając tak zwane setpisy, czyli lokacje, bo jak już ustaliliśmy, one są recyklingowane w ramach tych dwóch godzin akcji.
Tak, a to znaczy, że oni bardzo, bardzo rzetelnie i bardzo z głową podchodzili do tematu wypuszczania pseudo-spoilerów. To znaczy, teraz wam pokażemy Sabretootha. Wszyscy wiedzieli, że to nie będzie główne cameo. Teraz wam pokażemy, że się pojawia X-23. Wszyscy wiedzieli, że się pojawi tak naprawdę, ale tych takich postaci, które naprawdę mogłyby cię zaskoczyć, udało im się uniknąć i też szczerze mówiąc, ja, który nie szukałem aktywnie tej informacji, nie trafiłem przypadkiem na jakieś spoilery poza dniem premiery, tak?
Tak, poza tym jednym dużym spoilerem, który się pojawił znikąd.
Tak, no ale na szczęście był to dość mały. Był to duży spoiler, ale jednocześnie mały, nieistotny spoiler, który był takim już typowo joke'iem, haha, bo to jest ten aktor.
Tak, dokładnie. Czyli mamy tą sekwencję wspomnianą wcześniej w moim prustowskim streszczeniu, czyli Wolverine się dowiaduje, że jego świat ginie, więc, przepraszam, Deadpool się dowiaduje, że jego świat ginie, więc musi znaleźć nowego Wolverina i tu mamy sekwencję montażową pod tytułem ilu możemy różnych Wolverinów pokazać, i w ilu wcieli się Hugh Jackman.
Tak, ilu wcieli się Hugh Jackman i jak będą komiksowo prawdziwi, to znaczy
ten fakt, najmniejszy
tak,
jest
że pojawia się mały Wolverine, który tak powinien, tak naprawdę według loru komiksowego, to tak powinien wyglądać mniej więcej. Pewnie powinien być trochę szerszy, bo proporcjonalnie tak. powinien być bardziej taki krępy.
Tak, a że Deadpool reaguje na niego zawracając do portalu natychmiast, to też bardzo
tak,
dobra.
Pojawia się Wolverine, zanim widzimy Wolverina w tradycyjnym żółtym kostiumie, to pojawia się Wolverine w tradycyjnym brązowym kostiumie.
Jest.
Który też jest przydatny, jak dobrze wiem.
Mam wrażenie, że pojawia się Wolverine w prawie identycznej...
I zresztą jest to Wolverine, który się pojawia w towarzystwie Hulka, więc to jest Wolverine z komiksu Hulk vs. Wolverine.
Tak, jest Wolverine, który jest kopią w zasadzie Wolverina z Old Man Logan, który siedzi sobie na ganku, ma z siwy w kapeluszu i tak dalej. Chociaż oczywiście wiele motywów tego komiksu zostało pożyczonych do fabuły filmu Logan, ale mimo wszystko stary Wolverine z Old Man Logan jest tym, czego jeszcze nie dostaliśmy, więc tu mamy taki urywuniek. No i mamy ten spoiler, na który natrafił Hubert.
To czyli... będzie ten Wolverine, którego będzie grał Hugh Jackman, mając 90 lat.
Tak, jeżeli tak się stanie, to nie miałbym problemu, jak wszyscy wiemy, patrząc na Clint Eastwooda, 90 się zbliża, a ten dalej kręci.
Dokładnie.
I mamy ten spoiler, na który Hubert trafił, czyli są dwie sceny, które pokazują Wolverina bardzo umięśnionego, bardzo męskiego, bardzo mocno pracującego przy swoim bardzo potężnym motocyklu, ale nie widzimy jego twarzy.
Tak, i wtedy Deadpool mówi, wyglądasz trochę jak Hen...
Cavillowin? Jak on był nazwany?
Nie pamiętam, natomiast tak, jest to Henry Cavill, który wygląda bardzo śmiesznie, bo z jakiegoś powodu jego zarost w ogóle nie robi wrażenia, to znaczy jego Wolverine'owy zarost wygląda...
Ale ma bardzo dużą włosy, ma takie intensywne.
Za to brodę ma taką dziwną, wydawała się jakby była doklejona.
Tak, ale pali cygaro, posturę ma wiadomo jaką, więc to się nadaje.
I bardzo mi się podobał fakt, że praktycznie każdy z Wolverine'ów w każdym uniwersum, jego spotkanie z Deadpoolem kończyło się w ten sam sposób, że Deadpool Bęcki. Obrywał w bardzo radykalny sposób, zazwyczaj odlatywał bardzo daleko i uderzał w ścianę, ewentualnie coś mu przedziurawiało głowę na przykład.
Dokładnie, ale w końcu trafił na właściwego Wolverina, który oczywiście na początku okazuje się niewłaściwym, bo najgorszym Wolverinem, co wiemy też ze zwiastunów, czyli Wolverine, którego pijaństwo sprawiło, że wszyscy zginęli. Czyli krótko mówiąc PSA. Public Service Announcement. Nie pij alkoholu, bo zginą wszyscy dobrzy bohaterowie.
Tak, no przy czym jest to tajemnica, która jest nabudowywana i zresztą też psuta przez to, powiesz mi teraz, czy czekamy do flashbacków w trzecim akcie. ale jest to tajemnica, która jest nabudowywana i która nie wiadomo jak miałaby być wstrząsająca, a tymczasem sprowadza się w sumie do tego, pokłóciłem się z X-Menami, poszedłem chlać, a ich zabili w międzyczasie i się wkurzyłem i trochę ludzi pozabijałem, ale w sumie potem mi wybaczyli, bo sobie mogłem chodzić po barach dalej i chlać.
Koniec.
W skrócie, tak. No. Więc jest to wystarczająco traumatyczne doświadczenie dla Wolverina, ale jednocześnie wystarczająco mało traumatyczne, dlatego, żeby ten film nie stracił swojego silly tone.
Tak jest. I w momencie, kiedy dzieją się rzeczy, które wymuszają na państwu operatorstwu TVA wyrzucenie wszystkich na śmietnik, to zaczyna się ta sekwencja, ta seria sekwencji filmuje Deadpool i Wolverine, gdzie teoretycznie możliwe jest absolutnie wszystko. Czyli od momentu, kiedy nasi bohaterowie, nasz duet, który klasycznie musi się nie lubić...
A w praktyce możliwe jest to, na co mają budżet i na kogo udało im się zdobyć.
Dokładnie, ale jakby jeżeli chodzi o fabularny wytrych, których w tym filmie jest dużo, ale jak dobrze wiemy, fabuła jest tu mniej istotna niż spektakl, to właśnie teraz dzieje się teoretycznie to, co byście sobie mogli tylko wymarzyć, ale jak wiemy ograniczone budżetem i licencjami i tak dalej, trafiają na śmietnisko, czyli trafiają do pierwszego spoilera, pierwszego wycieku z planu filmu, który ponad rok temu wleciał w internet, czyli łopacz pan, zakopane logo Foxa na pustyni, ciekawe co się będzie działo. Co się będzie działo? Będzie pierwsza walka Deadpoola z Wolverine.
Tak, i tak jak wszyscy myśleli, że to zakopane logo Foxa to jest tylko taki zabieg trailerowy, to się okazuje, że rzeczywiście tutaj ten meta w mecie jest tak głęboko, że rzeczywiście tak samo jak rzeczy w usuwanych timeline'ach trafiają na ten śmietnik, to tak samo cały 20th Century Fox trafił na śmietnik i to dosłownie trafił na ten śmietnik.
Czyli cała wytwórnia łącznie z wszystkimi licencjami, których oczywiście zdążyli sobie nakupować onegdaj. No i bardzo zresztą słusznie Ryan mówi, dajmy ludziom to, za co zapłacili, czyli pobijmy się. Okej, jest to bardzo dobrze nakręcona, fajna walka, która...
Aczkolwiek ta pierwsza walka jest gorsza niż druga walka.
Tak, dokładnie to chciałem powiedzieć. Ta pierwsza walka jest nakręcona w bardziej tradycyjny sposób niż intro, które polega w dużej mierze na efektach, czy tam na pewno CGI jest całe mnóstwo, ale ewidentnie dużo bardziej CGI-owo, czyli komputerowo wygląda intro niż to, co się dzieje na pustyni. Szczególnie dlatego, że...
Kamera lata jest,
duża część tych dekoracji jest przecież prawdziwa, co też się ceni bardzo, że tam nie ma tego... Jeżeli był volume, tudzież inna wersja ekranów LCD dookoła planu, to została pięknie zamaskowana, a na tyle dużo tego planu zostało zbudowane, że to się po prostu fajnie ogląda, ale pełna zgoda. Mimo tego, że panowie się generalnie nie do końca zgadzają, ale wiedzą, że muszą podróżować razem, słowo podróżować jest tu kluczowe, to ich pierwsze starcie jest bardzo fajne i zostało minimalnie zaspoilowane w zwiastunach, jest na szczęście dużo, dużo, dużo dłuższe i kończy się dwoma bardzo dobrymi żartami, czyli Sabretooth, który jest, o patrz, to twój brat, musisz go zabić, o to będzie epicki pojedynek, hypowany jak na dobrej gali MMA, kończy się jak w dobrym samurajskim filmie, czyli jeden ciach i po wszystkim. No i mamy pierwsze duże cameo tego filmu.
Tak, ale czekaj, jeszcze żebyśmy już nie zgubili tego, a żebyśmy potem nie musieli do tego wracać.
Proszę.
To jest ten moment, kiedy pojawiają się dziwne, pustynne pojazdy i kiedy ten moment pojawił się w trailerze, to każdy łącznie ze mną powiedział, te pojazdy wyglądają jak z Mad Maxa. Hmm. Kiedy pojawiają się w filmie te pojazdy
co mówi
na ekranie,
Wilson.
Co mówi Deadpool? Mówi, to jest chyba trochę zerżnięte z Mad Maxa. Tak.
Nie ta licencja, czy tam nie to studio. Tak,
więc
tak, tak.
Więc ten film automatycznie rozbraja wszelkiego rodzaju krytycyzmy i robi to dużo lepiej niż najnowszy Matrix.
To prawda, bo najnowszy Matrix, który robi dużo dobrego, to żeby zbalansować to wszystko, robi równie dużo złego. To prawda. W każdym razie Sabretooth jest, jakby jego występ widzieliście w zwiastunie, no nie oszukujmy się, bo
zasadniczo
to, co widać
tyle,
w filmie, to jest 5 sekund dłuższy.
Tak, jest jedno ujęcie więcej całego Sabretootha i jest potem już jego głowa. Tylko.
Tak, koniec, więc dziękujemy Państwu uprzejmie, ale żeby nie było, nie zapłaciliście, więc dostaniecie. Jest drugie cameo, bardzo istotne. Zupełnie poważnie, na to, co ty powiedziałeś do mnie w kinie szeptem, że to nie jest Kapitan Ameryka, bo zobaczyliśmy właśnie na ekranie pana Chrisa Jezus Maria Evansa, za dużo tych Chrisów jest.
Tak jest.
Pana Chrisa Evansa, to ty powiedziałeś co? ty, to jest, on się odpali. Ja mówię, tak, musiałem przekalkulować. Ja mówię, procesor tak przez chwilę, ten mówię, Johnny Storm.
Dokładnie.
I
tak.
Skoro jesteśmy w świecie licencji Foxa, jest to oczywista zagrywka.
Tak, i tutaj jest bardzo kontrowersyjna scena, Filip, bo okazuje się, że pan Johnny Storm
jest słabszy niż jakiś
jest
cienias.
Słabszy niż Pyro, który, tak, jak dobrze wiemy, jest trochę władcą ognia, ale upośledzonym, nie? To znaczy, tak, on tylko kontroluje ogień, nie może go wytwarzać.
Tak, ale...
Ale widać, że doświadczenie...
Siedział tutaj, na pustyni, tak, długo z panią Cassandrą, którą poznamy w filmie mniej więcej za 15 minut, więc był w stanie po prostu zgasić Johnny'ego, jego całe odpalenie się było tylko
zakładam,
na
zakładam, że tak jest, aczkolwiek nie sprawdziłem tego do tego momentu, bo teraz mi się dopiero to przypomniało, ale czy w postać żabulca Toada po raz kolejny wcielił się Ray Park?
Myślę, w sensie nie zwróciłem inaczej, nie zwróciłem uwagi na nic, co by powiedziało mi, że nie. Założyłem, że to jest oczywiście on. Bo tak. I makijaż, i ta poza.
Więc nie będziemy teraz tego też sprawdzać, nie, ale zakładamy, że to był on.
To był Ray Park. Wiemy tylko, że Juggernaut został przekastowany, ale głównie dlatego, że Vinnie Jones ma 65 lat, więc już raczej postura i jego wigor troszeczkę pewnie zmalał w stosunku do tego, co widzieliśmy.
Głowy na sylwetkę innego człowieka, pewnie budżetu już nie było, bo dokładnie, był wydany na dużo innych cameosów.
Dokładnie, na dużo innych cameosów. Więc Johnny Storm się pojawia. Jest to dobre cameo i bardzo cieszę się, że pan Chris Evans ma fryzurę do góry, a nie na bok, co jest jakby to pierwsze, na co zwróciłem uwagę. Że najbardziej zwróciłem na to
i
uwagę.
I trzeba
że...
też przyznać, że ma sylwetkę bardziej Johnny Stormową niż kapitano,
tak,
amerycką.
Trochę zrzucił, to prawda, ale też ostatnio wściekle atakuje mnie, jako że nie płacę za YouTube'a. Reklama, w której Chris Evans jest kierowcą, nie wiem, chyba jakiegoś elektrycznego Audi prawdopodobnie. W każdym razie wygląda bardzo podobnie, bo jest lekko nieogolony i też ma taką bardziej swoją cywilną fryzurę, więc ten Johnny Storm, ja tak mówię, o, Chris Evans, który dostał kostium, ale nie zrobili mu fryzury i chwilę zajęło właśnie, żeby potem ten włos w górę dopasować do postaci Johnny'ego Storma. Więc bardzo spoko. I sam fakt, że Chris Evans, który jak mu dać dobry materiał, patrz, kilka fragmentów wspomnianego wcześniej filmu Grey Man, gdzie Chris Evans nosi wącha i jest dosyć,
bardzo zły.
Bardzo zły i jest dosyć obleśny i dzięki temu jest też ciekawy. To, że tu miał okazję być też takim lekko komediowym Johnnym Stormem, który musiał dotrzymać kroku Deadpoolowi, zanim zginął w sposób okrutnie brutalny.
Choć nie oszukujmy się, to co jest najlepsze w wykonaniu Chrisa...
Jest po napisach końcowych.
Jest po napisach końcowych, tak, bo jest to bardzo dobry Stinger, który nie jest Stingerem, tylko
tak,
jest
to jest bardzo dobry Stinger,
po napisach.
Tak, który jest nie zapowiadającym kolejny film wrzutem kontentu, nie jest takim czymś, tylko jest właśnie odwołaniem do żartu, który widzieliśmy godzinę wcześniej.
Tak,
i bardzo
zresztą
dobrze.
Też zgodnie z tradycją Deadpoolową. Więc mamy, to jest pierwsze takie duże, nazwijmy to, duże cameo z wieloma liniami dialogowymi. No i zostajemy wszyscy zabrani do siedziby...
Do trupa Ant-Mana.
Do siedziby jeszcze nie wiadomo kogo, Filip, bo tak jest sobie trup Ant-Mana, którego też widzieliśmy w trailerze. Otwierają się wrota zrobione z jego rękawic. Trafiamy do środka, otwierają się kolejne drzwi. W międzyczasie mamy bardzo dużo sarkastycznych komentarzy w wykonaniu Deadpoola i bardzo dużo złośliwych odpowiedzi na te komentarze w wykonaniu Wolverina. I pojawia się...
Łysy ktoś
na wózku, w związku z tym wszyscy myślą, tak, zresztą bardzo myślę, że Chuck na niego mówią, to jest bardzo dobre.
No znają
dobre,
się
że,
nie od dziś.
Tak, że się znają tak dobrze, że mówią, znamy Chucka, tak, ale okazuje się, że to jest skancelowana jeszcze...
W łonie.
Tak, jeszcze tuż, tak, chyba jeszcze tuż po urodzeniu jakoś tak ona powiedziała.
Ja sobie przeczytałem całą historię Cassandry Nowej, bo byłem bardzo ciekawy, jako że nie znałem tej postaci. To, co Wikipedia oczywiście mi podrzuciła, bardzo, bardzo, bardzo skrótowo została przedstawiona w filmie, ale tutaj jest najważniejsze, to tak, że jest bliźniaczką Charlesa Xaviera, że jest równie potężną telepatką, ale że brat próbował ją zlikwidować w łonie. Po tym, jak się urodziła, została wypierdzielona na pustkowie, ale świetnie sobie poradziła, bo jest potężną, równie potężną telepatką, więc dostosowała
Ale czy moce,
okolice,
które ma w Deadpoolu filmowym, są kanoniczne względem komiksu? To znaczy, bo ona tutaj nie tylko jest telepatką, ale też telekineza i też
wydaje mi się,
manipulacja,
że tak,
materią.
Tak, ona potrafiła zmieniać rzeczywistość jak Wanda w sposób taki totalny, z tego co dobrze, jeśli dobrze pamiętam, z tego co przeczytałem. Więc nawet jeżeli jest minimalnie nagięte, tudzież naciągnięte, to
jest blisko.
Jest blisko, tak. Więc tutaj czystość postaci, myślę, że została zachowana. Pani Emma Corrin też jakby dobrze została dobrana wizualnie. W łysości jest jej ładnie. Dobry strój takiego lekko SS-mańskiego, tego z pustyni jakiegoś generała.
Tak, tak.
Nie?
Tak.
Taki klimat.
Jak ci naziści z SIS-u.
O, no, jak naziści z SIS-u, tak. Tylko że była pustynia fińska, a nie afrykańska. Ale tak. I to, co było naprawdę, myślę, że tu był przebłysk geniuszu, czyli w jaki sposób rozróżnić potężną telepatkę, która wychowała się w złej dzielnicy, od telepaty, który jest, wiesz, ostoją dobra, czyli on tylko przykłada paluchy do głowy i wie wszystko, a ona te paluchy swoje musi jakby wsadzić w głowę i robi to...
Tak, co prawda jest to efekt, który mógł być jeszcze bardziej makabryczny, natomiast kiedy zdasz sobie sprawę z tego, co się dokładnie dzieje, bo póki ona wkłada tę łapę w głowę Deadpoola w tej masce, to jeszcze tak nie wygląda,
tak.
Ten... Natomiast pod koniec filmu,
kiedy pan Paradoks zostaje
spenetrowany czaszkowo przez jej paluchy i potem ona go za tą głowę ciągnie, trzymając rękę w jego głowie.
Tak. To jest bardzo...
To jest moment, który jest taki...
Ktokolwiek to wymyślił, to ja jestem mu winny wirtualne piwo, bo jest to cudownie przebiegły, że tak się wyrażę, pomysł i zrealizowany bardzo dobrze.
No tak, ale okazuje się, że Deadpoolów jest bardzo dużo i oni są tam zapowiadani przez połowę filmu mniej więcej, że na śmietniku historii jest bardzo dużo Deadpoolów, bo oni tam trafiają bardzo często z jakiegoś niewiadomego powodu. Natomiast Wolverine'ów nie ma, bo Wolveriny zawsze są porządne, a tylko ten jeden był na tyle nikczemny, żeby w końcu trafił na to śmietnisko. W związku z tym jest unikatowy i pani Cassandra na początku chce go zatrzymać dla siebie, bo jak dobrze to pan Chris Evans określił, tu w tym świecie albo giniesz, albo pracujesz dla niej. I no oczywiście nikt się nie zgadza, bla bla bla, ple ple ple, scena akcji, ucieczka i kolejny setpis.
Kolejny setpis i kolejny gościnny występ, ale...
I tutaj nie wiem, tutaj prawdopodobnie jest bardzo dużo jeszcze elementów, które można by znaleźć na zasadzie, a to jest nawiązanie do tego, a to
o
jest
Jezu,
element...
Oczywiście, że
ten
tak,
but, to... na którym uciekają, to nie wiem, czy to jest z tego Sentinela kawałek jakiś.
Może.
Taki, coś tak.
No tam jest strasznie dużo na tym śmietnisku zresztą rzeczy w tle, tam jest na pewno helikarier, któryś jakiś, jakaś
tak,
jego
zresztą
wersja.
Zresztą oni jakąś tam też odrzuconym pojazdem Fantastycznej Czwórki podróżują,
no dokładnie.
Więc tam jest tych nawiązań, prawdopodobnie można by się doszukiwać.
My się nie znamy aż
jeszcze,
tak.
Jeszcze dużo, dużo więcej i na pewno już ekstensywna lista w internecie gdzieś powstała, więc nie będziemy się tym zajmować. W każdym razie, mimo tego, że jest to pustynia, to jest bogato udekorowana. Nie jest to pustynia z Flesza, która jest po prostu płaskim
naleśnikiem.
Tak, płaskim naleśnikiem, nic nie ma i bitwa się toczy z jakiegoś powodu tam.
Tak, więc jak tylko uciekają, to trafiają na troszkę trawy, więc okoliczności przyrody się zmieniają, no i jest kolejny gościnny występ, ale w tym wypadku jest to kolejny Ryan Reynolds, czyli pierwszy z wielu Deadpoolów, którego oglądamy na ekranie, łącznie ze swoją ulubioną psinką, znaną również ze zwiastunów, czyli Dogpoolem, a.k.a. najbrzydszym psem świata. I piękny Ryan Reynolds, zwany tutaj Nicepool, jest na tyle pomocny, że jest im w stanie zaoferować najgorszy minivan, niestety.
Chciałem powiedzieć, że to był w ogóle bardzo masywny spoiler w trailerze i to był taki spoiler, który w trailerze nie był spoilerem, ale jak się dotarło do pierwszej sceny z Nicepoolem, to już wiedziałeś, jak się to skończy.
To proszę mi powiedzieć.
Ten spoiler polegał na tym, że w trailerze, jak tam wychodzili już walczyć w mieście, no to miał te złote pistolety.
Okej.
Jakby to było oczywiste od pierwszej sceny, jak się on pojawił, mówię, okej, to już wiemy, jak to się zakończy.
Dobra, no widzisz, nie zwróciłem na to uwagi, albo zapomniałem, albo może akurat tego, bo
to był bardzo
starałem
taki
się
dobry
ograniczać
przykład.
Zwiastuny, więc
tak,
może...
Bo to, ten moment był na tyle istotny w trailerze dla mnie, że zauważyłem te złote pistolety i potem w trakcie filmu jakby zespoilowało mi to ciąg dalszy filmu, ale dopiero w trakcie jego oglądania.
Okej, no w każdym razie Honda Odyssey, czy najgorszy samochód świata.
Właśnie, Filip, obstawiamy, czy to był product placement opłacony przez Hondę, czy nie?
Szczerze, patrząc na to, jak dobrze potrafi zagrać taka pseudoreklama na przekór, czyli robisz coś, co nie jest oczywiste, ale żeby zapamiętali markę, czy model, czy produkt.
Aczkolwiek ostatni komentarz był, że myślałem, że Honda jest do kitu, ale...
No, więc myślę, że tak. Tak jak Kia była wspomniana w tej krótkiej sekwencji, kiedy Wade próbuje sprzedać samochód.
Tak, Kia czym się różni od Hondy, tak?
Nie jest gównem, czyli jakoś tam, jakkolwiek zostało to przetłumaczone, ale tak, to tutaj zaczyna się fragment filmu, który można nazwać, że to jest road movie, bardzo krótki, ale mimo wszystko, który prowadzi do tej dużo lepszej sceny walki między Deadpoolem i Wolverine'em i tutaj jednocześnie chciałem powiedzieć, że tak jak Hugh Jackman przez jakąś tam większą część swojego początku występowania w filmie Deadpool i Wolverine, no okej, okay, Hugh Jackman. Jakby wszystko się zgadza, tu trochę tu żartem, tu coś tam, generalnie zły, jak się biją, obnaża swoje kły, robi pozę wolverine'ową, ilekolwiek panowie osobiście robili na planie, ilekolwiek zrobili za nich kaskaderzy, wszystko się pięknie klei, ale w scena w Hondzie, kiedy mają okazję porozmawiać, gdy tylko Wolverine odkrywa, że obietnica Deadpoola pod tytułem ej, wrócimy do TVA i oni naprawią twój świat magicznym guzikiem, okazuje się, że to jest, jak to było, nie jest kłamstwo, tylko wishing?
Educated wish.
Educated wish, tak. Jest educated wish, to się trochę denerwuje i zanim się zaczną bić, jest bardzo fajny dialog, który pokazuje wkurwionego Jackmana, który tutaj nawet jestem w stanie zapomnieć, jak wiesz, jest intensywność męska taka, że jestem w stanie zapomnieć na ułamek sekundy, że oglądam głupi film o, wiesz, typie w czerwonym kostiumie i typie w żółto-niebieskim kostiumie.
To jest bardzo ciekawe, bo miałem dokładnie to samo sobie pomyślałem na sali kinowej i potem po chwili zastanowienia, bo Hugh Jackman poza tą jedną sceną ma jeszcze jako chyba jedyna postać, no może trochę Ryan Reynolds też takie tam ma akcje, ale
że może przyaktorzyć,
on najwięcej
tak?
ma takich niby tej powagi emocjonalnej w sobie i te sceny, w której on przeżywa to, co zrobił i to, co jak opowiada o tym i jak to przeżywa potem w swojej głowie, to mimo wszystko, to właśnie ta scena, ta krótka rozmowa przed bardzo głupim pojedynkiem wewnątrz samochodu, to była tak, gdzie tak było, to jest najlepsze aktorstwo tutaj.
Tak, tak, to jakby, jeżeli mówimy o aktorstwie, to właśnie wtedy było aktorstwo, mniej więcej w jednej trzeciej filmu, może blisko połowy i następuje, nie wiem, czy nie powiedziałbym nawet, że najlepsza scena walki w tym filmie.
Tak, ale zdecydowanie może nawet nie tyle najbardziej efektowna, co najbardziej pomysłowa i nieprzewidywalna, bo cała reszta, mimo tego, że jest fajna, no to jakby jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak się będzie bił Deadpool z armią innych Deadpooli na ulicy. No jesteśmy w stanie to sobie zwizualizować i mniej więcej tak to zostało przeprowadzone.
Tak, więc tutaj kreatywność została pociągnięta dosyć daleko, w dobrej wierze. Sztuka walki wewnątrz samochodu z fotelami, pasami, radyjkiem, które zmienia piosenki i tak dalej. Wszystko się pięknie klei. To nie zostało zaspoilowane zbytnio w zwiastunie. Jedyna scena, którą pamiętam, to jest tylko ta, jak Deadpool wylatuje przez dach i spada bardzo intensywnie w dół. Więc elegancko. I to prowadzi nas do, Hubert, drugiego zmasowanego występu gościnnego.
Tak, teraz jest atak,
bo panowie
atak
tak się strasznie pobili, że aż wzięli, albo zemdleli, albo zasnęli, albo się zmęczyli, nieważne. W każdym razie ktoś wsiada do samochodu, kiedy oni są nieprzytomni i zawozi ich gdzieś, bo oni szukają tych ludzi, którzy są w stanie ich z tego świata wydostać, bo pani Emma powiedziała, że pani Emma, czyli pani Cassandra Nova powiedziała, że tego nie zrobi, więc oni ich szukają, a oni zostają znalezieni przez nich, czyli ktoś wsiada do samochodu, zawozi ich gdzieś, oni się budzą w tym miejscu i pojawiają się goście.
Tak, najpierw pojawia się X-23, powraca pani aktorka, która nie pamiętam jak się nazywa.
Daphne Keane.
Tak, bardzo ładnie, Filip. I ona ich wprowadza w ten element, że teraz jesteście tu u nas i tutaj jest nas czworo.
I kto to? Kto to taki?
I kto to? I to jest właśnie pod tytułem zmasowany atak cameo aktorów, którzy się zgodzili wystąpić w tym filmie. I którzy równie dobrze mogliby być zastąpieni jakimiś 100%. Innymi aktorami grającymi inne postaci i by było równie dobrze, bo na przykład zupełnym zaskoczeniem była dla mnie postać Blade'a, który moim zdaniem tutaj nie powinien wystąpić, mimo tego, że był okej, ale jakby stawianie na równi filmów Blade'a z takimi koszmarkami skancelowanymi jak Elektra na przykład, to jest trochę nie fair zachowanie. Rozumiem, tak. Że tutaj było pole do dowcipu i zresztą skrzętnie wykorzystane. powstanę, to znaczy jestem jedynym Blade'em, jaki kiedykolwiek powstanie i bardzo intensywne spojrzenie potem Deadpoola w kamerę tak. Więc tutaj jest łamanie nie wiem już której ściany tak naprawdę, bo tych ścian tutaj łamanych jest bardzo dużo, bo nie tylko bezpośrednio się zwracają do widza, ale też zwracają się do dystrybutora filmu, zwracają się do nieistniejącego już dystrybutora poprzednich filmów, więc cała masa i zastanawiam się, czy pan Mahershala Ali jednak nie straci już ostatecznie cierpliwości i stwierdzi, że jeszcze nawet nie wystąpiłem, a już sobie z mnie bekę cisną.
Dokładnie. A i tutaj a propos Wesleya Snipesa, który z grubsza wygląda tak, jak go zapamiętaliśmy, szczególnie, że jak jest ubrany w okularki, w makijażu i w stroju, to niekoniecznie wygląda na lat 60+.
Aczkolwiek bardziej no, ale... jak Blade wyglądał w serialu What We Do in Shadows. Mm. Tam był bardziej Blade'owy.
Tam był bardziej Blade'owy, tak, to prawda. Tam jego cameo było bardziej Blade'owe, bo był Blade'em. Ale tutaj to, na co zwróciłem uwagę, co generalnie chyba oddaje w 90% to, w jaki sposób Wesley Snipes prezentuje się na ekranie, że wygląda jakby mu się nie chciało. Znaczy on tam był, żeby powiedzieć trochę rzeczy.
On musi odrabiać te swoje wyroki długi, podatkowe, straszny, tak? W związku z tym wydaje mi się, że się łapie czego się nie, da, to, ale że się zgodził, trochę to, bez entuzjazmu. No,
dokładnie,
tak.
Zgodził się, to jest oczywiste, że się zgodził. Ja to
natomiast Filip, to czego mi zabrakło, natomiast to czego mi zabrakło i to bardzo mi zabrakło, bo jest druga rzecz, która definiuje Blade'a poza tym, że to jest Wesley Snipes, to jest motyw muzyczny, który powinien się pojawić techniawkowy, albo w trakcie jak się pojawia, albo w momencie, kiedy jest już walka ta ostateczna i Blade jest na ekranie.
Słusznie, przyjąłbym, nawet jeżeli byłoby to wiesz, wkomponowane w muzykę orkiestrową.
Ale gdzieś mógłby być ten motyw muzyczny wykorzystany, ale dobrze, no to mamy Blade'a, który się pojawia. Następnie mamy...
Elektrek, bo już wspomnieliśmy o tym, że jest, ale Hubert, jako Elektra? No oczywiście, że Jennifer Garner, która zresztą bardzo mi się podoba, że dwa żarty o rozwodach zostały w tym filmie wycelowane bardzo słusznie, bo i Jennifer Garner, jej rozwód z Benem Affleckiem został spuentowany oraz fakt, że Hugh Jackman się rozwiódł w międzyczasie.
I że się zapuścił potem, tak.
Też został spuentowany.
Tak, natomiast że oczywiście Elektra tam się pojawia i można to uznać jako bardzo dobry dowcip na zasadzie myśleliście na przykład, że będzie Affleck, a tymczasem nie będzie Affleck, tylko będzie Elektra, ale... Z drugiej strony można myśleć, kurczę, może to jednak dlatego, że Affleckowi się już nie chciało, nie?
Tak, no jak on, słuchaj, jak on miał być główną rolę w filmie o Batmanie i nie chciało mu się, to daj spokój, występ jako bohater z filmu, którego prawdopodobnie nie lubi za bardzo.
Tak, i teraz Filip, możemy dojść do trzeciego cameo, które jest z jednej strony genialne, z drugiej strony jest kontrowersyjne,
Hubert, ja wiem, że ty jako młodzian uwielbiałeś postać Gambita.
Dalej jestem młody, w związku z tym dalej go uwielbiam.
Dalej go uwielbiasz, no i dostaliśmy to, co było zapowiadane wielokrotnie, to Gambit będzie miał swój solowy film. Tak, Channing Tatum wcieli się w Gambita, bo jak wszyscy wiemy, Channing jest rodowitym Francuzem, ale Channing też potrafi bardzo dobrze udawać, że mówi po francusku, dzięki albo czemu było śmiesznie.
Albo z hiszpańskim akcentem.
Albo z hiszpańskim, tak.
My name is Jeff.
Dokładnie. Więc...
I to jest właśnie ten problem, Filip, bo ten Gambit w wykonaniu Channinga Tatuma to był bardziej Jeff niż prawdziwy Gambit. Tak jak Blade zagrany może trochę ze znudzoną twarzą, ale jednak ze 100% powagą przez Wesley Snipesa. Elektra zagrana ze 100% powagą wyjęta z filmu o Elektrze.
Tak, mam i też...
A tymczasem Gambit... Zarówno w fazie koncepcyjnej, to znaczy jestem Gambitem, który nigdy nie zaistniał i chyba nawet się tu urodziłem, nawet nie jestem pewien, tak?
Tak, dokładnie.
Nigdy nie zaistniał, to mało tego, to także na warstwie wykonawczej moim zdaniem poszli za daleko z tym jakby prześmiewczym charakterem.
Tak, ale to trochę, właśnie jestem ciekawy, jak by wyglądał film, bo Channing Tatum jest...
I jakże zresztą też kostium też był trochę zbyt plastikowy.
Zbyt komiksowy, też tak. Ta opacha na głowę, nie?
Tak, i on był taki obcisły, taki lateksowy.
Więc tak, tutaj był żart trochę przesadzony. Miałem podobne wrażenie, że on jest najbardziej komiczny, ale w taki nie do końca pozytywny sposób.
No i trochę tutaj... się naigrywujemy z akcentu, trochę się naigrywujemy z
jego
tego...
mocy, ale mimo wszystko te moce później jak się zaczęli bić, no to są efektowne. Ja na przykład Channinga bardzo lubię jako aktora komediowego, uważam, że jest dużo lepszym aktorem komediowym niż aktorem, no nie dramatycznym, ale tam te wszystkie Magic Mikey czy film o psach, no to nie, to ja jestem 21 Jump Street for Life. Więc bardzo miło było go zobaczyć, tak jak było bardzo miło go zobaczyć w krótkim epizodzie w filmie To jest już koniec, gdzie grał pożyczaka Gimpa, więc tutaj rozumiem tutaj ten rozjazd taki, że właśnie, że Gambit, jego moce są comic accurate, bo i ma pałę, proszę pana, i ma naparza karty energią i oni, ci ludzie tam wybuchają po otrzymaniu ciosu, wszystko się zgadza, jest fioletowy, więc też się wszystko zgadza. Ale jak Jelly Papon nam zaserwował w trakcie rozmowy, to właśnie było tak, to było śmieszne, ja się zaśmiałem, ale mówię...
No wiadomo, jak jest udawany francuski, to zawsze trzeba się zaśmiać.
Więc w pełni rozumiem, ja nie jestem aż tak przywiązany do Gambita jak ty.
No ale to tak, ale to jest tak. Moje fanowskie serduszko, bo jednak zawsze był to mój ulubiony X-Men od czasów pacholęcych, więc moim zdaniem they did my boy dirty, a także byłbym bardzo rad, gdyby jednak w roli Gambita się pojawił X-Menowy, jak się nazywa aktor?
Taylor Kitsch.
Taylor Kitsch.
Okej, okay. On też rodowity Francuz. Może chociaż on jest z Kanady, któryś nie wiem. Dobrze, w każdym razie spotkaliśmy się wszyscy i jak to bywa w filmie z Deadpoolem...
Pora na ekspozycję.
Nie mamy, jakby ekspozycja polega na tym, nie mamy za dużo planu, więc może po prostu pojedźmy tam i się pobijmy z wszystkimi, a nóż się uda. Okay.
Tak, aczkolwiek jest bardzo zabawnie poprowadzony monolog ekspozycyjny pod tytułem okej. Okay. Tylko moc Kassandry może nas stąd uwolnić. W związku z tym musimy tam się do niej udać. Ale jak będziemy ją kontrolować?
Tak. O, skoro
je pokonała Magneto, to na pewno zachowała sobie jego chemię. Zniszczyła go od razu. Fuck! I tak parę razy jest kilka różnych pomysłów Deadpoola killowane, ale potem okazuje się, że tylko hełm Juggernauta jest równie potężny. Więc plan jest taki, że jedziemy, spuszczamy wszystkim łomot, zabieramy hełm Juggernauta, ładujemy go na łeb Kassandrze, żeby nie była dla nas groźna i zmuszamy ją do robienia tego, co chcemy.
Tak, no i tutaj w tym momencie następuje generalnie w moim odczuciu najsłabszy element tego filmu, ale nie dlatego, że pomysł jest zły, tylko wykonanie sekwencji akcji pod tytułem jedziemy do bazy, szczelamy w bazę, bijemy się z wszystkimi w środku, panowie mają okazję się dostać do sali tronowej, że tak powiem, i generalnie plan się udaje i sam finał tego planu jest spoko, to jest najmniej pomysłowa, najgorzej nakręcona i najbardziej zlewająca się w taką bezbarwną maść scena
akcji. No ona też jest
akcji.
Trochę jakby takim powtórzeniem tej poprzedniej sekwencji, którą mieliśmy dokładnie w tej samej lokalizacji i w której mniej więcej wydarzyło się to samo, to znaczy kłócimy się, bijemy się i na koniec przyjeżdża ten potwór, który wszystkich zjada. I to dokładnie było dwa razy w tym filmie wykorzystane w ta sama sekwencja wydarzeń.
Więc tutaj się to wszystko trochę dla mnie zbiło w taką plastelinową maź. Ale na końcu taki twist, o nie, ona jest zła, ale musimy jej pozwolić. I Hugh Jackman mówi, nie, zdaj mi ten hełm, ja zaufam jej mimo tego, że jest zła, baba. O, a tu przyszedł jakiś taki czarodziej, tu taki dynks na paluchy, zobaczcie, otwieram wam portal z Doktora Strange'em. Wszyscy się jarają, portal, który też był zespoilowany, zepsuty nam w zwiastunie, ale mimo wszystko samo jego pojawienie się w filmie zostało pokazane, tak wprowadzone
i wszystkie te elementy, wszystkie te elementy, które się pojawiają w tym filmie i właśnie ten portal Doktora Strange'a jest jednym z nich, to jest po prostu w tym filmie McGuffin na McGuffinie, na McGuffinie, na McGuffinie i dopiero fabuła jest od jednego McGuffinu do kolejnego, do następnego,
tak, ale dopiero
tylko
finale...
po to, żeby doprowadzić do następnej sekwencji, w której będą kolejne te McGuffiny i wszystko to by było szalenie irytujące i szalenie rozczarowujące, gdyby ten film właśnie nie opierał się w 100% na tym, że jestem w 100% samoświadomy, że jest taki i robi to z wystarczającą gracją i klasą, żeby to nie było postrzegane przeze mnie jako oszustwo.
Tak, szczególnie, że McGuffina McGuffinem pogania, a dopiero w trzecim akcie pod koniec finałowej akcji Ryan Nelson, what the holy McGuffin is that? A, to rozrywacz czasu, który właśnie skonstruowałem w czasie trwania tego filmu, żeby fabularnie wyjaśnić pewne rzeczy, które się zadziały lub zadzieją.
Musicie pójść do tego pomieszczenia na dole, jeśli skrzyżujecie te dwie
Tak, no... nie łączyć promieni, mówili Ghostbusters, ale jak się okazuje, jeżeli łączysz promienie z kolegą, Hoover, to jest wtedy
dużo
bardzo,
lepiej,
bardzo
tak.
przyjemnie. I jak wiemy, możemy poglądać wtedy torsy.
Tak, no ale mamy powrót do świata właściwego. Zapomnieliśmy jeszcze w ogóle o cameo Jona Favreau, nie? Ale to tak swoją drogą.
A, on był w intro. Było okej. Okay. Tak. To był najbardziej istotny łącznik z filmu Deadpool i Wolverine z tak zwanym dużym MCU, bo nawiązań do mniejszego MCU, czy to w dialogach, czy to w fabule ze wskazaniem na Lokiego było więcej. A tak to, to się jakby komponuje z tym, co powiedziałem, czyli że to jest film o Deadpoolu, a nie o MCU.
Tak jest, więc przypominam jeszcze, że był Jon Favreau, ale jesteśmy już w scenie finałowej, wracamy do świata Deadpoola właściwego.
A nie, to widzisz, to teraz cofam to, co powiedziałem, czyli jest jedna rzecz, którą zespoilowali z finału, czyli jak w slow motion wychodzą w tle z Madonną zza ciężarówki z lodami czy z czymś tam. To było jedno, jak Deadpool i Wolverine wychodzą, to jest z finału.
No oczywiście. Tak, no i właśnie tam były te złote pistolety, więc jakby już było wiadomo, że
to się
jest
wycofuje z tej myśli, bardzo przepraszam Państwa.
Tak, no i tak jak Filip, najgorszą rzeczą w każdym filmie o superbohaterze jest moment, w którym jego ostatecznym przeciwnikiem okazuje się być on sam w innej wersji. Przeżywaliśmy to w MCU wielokrotnie. Przeżywaliśmy to w filmach Foxa wielokrotnie. Był to najsłabszy element filmu Logan. To znaczy to, że przeciwnikiem Logana
był młodszy Logan,
tak? A tutaj, ponieważ jest to Deadpool i mamy multiversum, które trzeba też wydoić do granic możliwości, więc pojawiają się bardzo dużo, nie wiem czy wszystkie, ale bardzo dużo wersji Deadpoola.
Mówi się o 100 takich wyróżniających się, było kilku: Babypool, Ladypool, Welshpool, Cowboypool, Headpool i nie pamiętam. Więc powiedzmy, że 6 się wyróżnia.
Tak, no tam najbardziej się te futurystyczne były.
A, i ten jeden taki, tak, taki z laserami, racja.
Dokładnie, więc mamy scenę walki między Deadpoolem, Wolverinem, a całą masą Deadpooli. Mamy komediowy akcent pod tytułem Pan Deadpool zabija pana ładnego Deadpoola, żeby przejąć jego psa i pistolety, i robi to niby niechcący, ale doskonale wiemy, jak jego głowa pracuje. W związku z tym jest to kolejny z tych dowcipów, który jest bardzo mocno przeciągnięty, bo pan ładny pól przyjmuje bardzo dużo kul na...
I ciągle mówi, że przeżyje.
Tak,
przeżyję.
I powtórz jeszcze głośniej, aż dochodzimy do wielkiego finału, w którym głowa eksploduje, flaki latają i tak dalej, i tak dalej. Mamy scenę, gdzie jest scena korytarzowa, tak?
Tak, czyli w autobusie.
Znaczy pan Wolverine i pan Deadpool z jednej strony i setka Deadpooli z drugiej strony, widok z boku,
tak,
trochę
z boku.
Jak
ulicy, potem
scena
autobusie.
Z młotkiem w...
Niedościgniona scena z młotkiem w Oldboyu.
Tak, niedościgniona scena z młotkiem w Oldboyu. Dużo trików montażowych pod tytułem wsiadamy do autobusu, krew na szybie, wysiadamy z autobusu. Ale scena całkiem fajna. Absolutnym poczuciem bezsensowności tej sceny, bo jakby dobrze wiesz, że te Deadpoole zaraz wstaną. I tak też się dzieje.
Peter przychodzi ocalić dzień tak zwany, czyli
bo
najlepszy
okazuje się,
sidekick.
Że ktokolwiek nie jest Deadpoolem, to najlepszym sidekickiem jest Peter, jest legendą w każdym uniwersum, w którym jest Deadpool. W związku z tym Peter ratuje sytuację. Nie wiadomo, gdzie są pozostali superbohaterowie z urodzin Deadpoola, gdzie co robi Colossus w tym czasie, co robi Megasonic Teenage Warhead.
Yes.
Tak, co robi Blindspot, on się nazywał?
Ten Azjata taki, wysoki. Nie pamiętam, pewnie tak.
Gdzie oni są, dlaczego nie pomagają, nie wiadomo.
Nieważne, bo może wiedzieli, że wystarczy wysłać
Potem
Petera
na imprezie, tak, pojednawczej na końcu, to jednak się znajdują.
Tak. Mógł zapytać, a gdzie wy byliście, do jasnej cholery?
Ale tak, jest wesoło, jest zabawnie, jest głośno, jest rozrywkowo.
Więc trzeba teraz naprawić Time Reaper lub zlikwidować Time Reaper, żeby wszystkie linie czasu się naprawiły, zresetowały, cokolwiek, bla, bla, bla. Ważne jest to, że pani Emma Corrin jednak wraca, bo ona wcale nie będzie taka dobra do końca, jednak się przeteleportuje tutaj, żeby zrobić porządek, zniszczyć wszystko, żeby tylko nicość, w której ona jest królową, przetrwała, i dlatego ma okazję spenetrować czaszkę pana Paradoksa, co robi w sposób wyjątkowo, jak to się mówi, graficzny. Co zostało zresztą już wspomniane, ale panowie ratują sytuację, wszystko jest super.
Okazuje się, że siła przyjaźni, oczywiście w trakcie przyjmowania na siebie potęgi materii i antymaterii Deadpoolowi się za dużo nie dzieje, natomiast tak, kostium Wolverina zostaje rozerwany, więc jego wielki, muskularny tors i ramiona zostają odsłonięte w pełnej glorii i chwale, co zresztą jest przez samego Deadpoola, jak to ma on w zwyczaju, bardzo mocno na ekranie Amerykanie zaakcentowane. Mamy kilka dowcipów z tego, jak wszyscy pożądają Hugh Jackmana, zwłaszcza kiedy ma goły tors.
Tak.
Wszystko jest wesoło, wszystko jest fantastycznie. Świat został uratowany, wszyscy są kolegami, no i zasadniczo mamy koniec.
Dokładnie, koniec filmu. Deadpool wygrał koniec filmu, wszyscy się lubią i to fajnie pokazuje, że właśnie ta stawka była mała, to znaczy jakby teoretycznie, jakby na papierze, to jest bardzo taka osobista historia, taka wiesz.
No teoretycznie,
taka
wiesz.
Lokalna.
Na końcu była stawka gigantyczna, bo wszystkie linie czasowe by zostały zniszczone, natomiast nie było tego czuć w ogóle i nie
było
miało to
czuć.
Żadnego znaczenia.
Dokładnie.
Nie zostało to wyposażone w odpowiedni gravitas. Mm. Natomiast tak, sam fakt, Filip, że pomimo tego wszystkiego, że mamy setki Deadpooli, że mamy super efektowną scenę walki, że mamy super efektowną scenę łączenia promieni i ratowania wszechświata i w ogóle, to, że największym wydarzeniem ostatniego aktu filmu Deadpool and Wolverine jest fakt, że Wolverine zakłada maskę i jest w pełnej okazałości,
tak,
łącznie ze swoją maską i z tymi blowjob handles, jak to Deadpool określił.
Śmieszne uszka.
Tak, śmieszne uszka na ekranie przez zaskakująco długi czas.
Tak, on bardzo długi, jeszcze potem przecież z gołym torsem siedzi w tej masce przez chwilę, czy tam stoi.
I to jest najciekawszym elementem, że to jest to, co się zapamiętuje z tego finału.
Dużo rzeczy się zapamiętuje, ale są to takie, jak to się ładnie po polsku od dłuższego czasu mówi, randomowe rzeczy, bo żartów w tym filmie, które generalnie lądują całkiem nieźle i są zabawne, jest tak strasznie dużo,
że nie sposób ich zapamiętać.
Nie sposób ich zapamiętać. Czy ty jesteś w stanie przypomnieć sobie tak teraz na szybko jeden żart, który cię rozbawił i który pamiętasz rzeczywiście?
Jakbym miał teraz sobie jedyny żart, jaki mi teraz przychodzi do głowy, to jest żart z samego początku, kiedy Deadpool w tupeciku bardzo głęboko patrząc w oczy młodemu człowiekowi siedzącemu na siedzeniu obok mówi, że nie uprawia za często seksu waginalnego.
Okay, tak, to był dobry żart. Żart, który ja zapamiętałem i być może jest najlepszy właśnie dlatego, że go zapamiętałem, a może nie, to jest moment, kiedy Nicepool tuż przed swoją śmiercią mówi, a ja też umiem łamać czwartą ścianę i mówi, the proposal. Do
tak,
kamery.
Tak, to było bardzo intensywne.
To był bardzo dobry żart, ten zapamiętałem najbardziej, ale tak, to jest zmora bardzo śmiesznych, komediowych filmów, niezależnie od powinowactwa gatunkowego, czy jest to klasyczna komedia, czy jest to komedia sci-fi, czy jest to komedia akcji komiksowa, sensacyjna, jakakolwiek inna. Jeżeli tych żartów jest za dużo, co w trakcie seansu działa wyśmienicie, to potem tylko tych kilka takich rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo dobrych zostaje z tobą, a reszta zlewa się w jedno, co z kolei może działać pozytywnie, kiedy niechybnie wrócisz się do tego filmu za rok, dwa, trzy, stwierdzisz, że zobaczymy, jak się obronił, mam ochotę na żarciki i myślę, że będzie fajnie.
Tak, tych żartów jest tam na tyle dużo, że na pewno przy kolejnym seansie odkryje się jakiś nowy, albo przypomni sobie jakiś nowy. No praktycznie, nie wiem, co druga kwestia wypowiadana w tym filmie, to jest jakiś komentarz Deadpoola do czegoś, co powiedziała inna postać.
Jest.
W związku z tym bardzo ciężko spamiętać i wybrać jakieś najlepsze żarty, natomiast na pewno zapamiętuje się ten ogólny vibe, który dzięki tym dowcipom się wytwarza, a ten vibe jest szalenie pozytywny.
Tak, film Deadpool and Wolverine jest zdecydowanie spoko. Myślę, że to jest ten moment, kiedy możemy użyć dźwięku.
Myślę, że jest spoko.
Jest spoko.
Nie powiem, że jest wysoko. Nie powiemy, że jest wysoko, bo nie jest.
Ja bym tylko powiedział, że jest wysoko, jeżeli chodzi o generalny poziom fazy czwartej i piątej, która miała tylko kilka takich wysokich rzeczywiście punktów jakościowo, a reszta jest między a średnio dobrze.
Tak, natomiast jest to film, który zdecydowanie bardziej wpada w przestrzeń MCU adjacent.
Tak, tak, to jest ten featuring mój.
To jest ten przyległy film do uniwersum MCU, natomiast nie może i nie będzie miał, chyba Deadpool, tak mi się wydaje, w ogóle jako postać nie będzie miał nigdy znaczącego wpływu. Wiesz, Deadpool jest świetną postacią, żeby się pojawiać w tych wszystkich holiday specials i tak dalej.
Deadpool się będzie pojawiał, może odwiedzi jakiś serial, może będzie miał swój jakiś special właśnie taki 40-minutowy na Disneyu.
Sam fakt, że on uniwersum psuje od środka z swoim byciem, tak, łamiącym wszystkie możliwe ściany, gadającym wrednym typem, to sam fakt, że on psuje to uniwersum od środka powoduje, że gdziekolwiek się go nie umieści, on tak, trochę
nie może popsuje. Się pojawić w Avengers, bo popsuje powagę filmu o Avengers, a jeśli się by miał pojawić w jakimś wielkim finale w ramach Secret Wars, to będzie to żart, który będzie trwał bardzo krótko, czyli to będzie coś w rodzaju Howarda the Duck w Endgame.
Dokładnie.
W tłumie, tak?
I także niestety jest to trochę zły prognostyk dla Ryana Reynoldsa, bo wydaje mi się, że trochę jest skazany na tworzenie filmów oderwanych od reszty uniwersum, albo na małe, drobne, gościnne występy. Jako... Tak jak Hugh Jackman nie powinien, ale może wrócić. Będą te X-Meny nowe, może on się do nich zgłosi. Jest tutaj dość dużo,
albo
duże pole do popisu.
Przekażę pałę Wolverina za przeproszeniem komuś nowemu w jakiś sposób oficjalny. Zobaczymy. Chyba, że X-23, czyli pani Daphne Keen, która mocno wyrosła, ile lat temu był Logan? Z 7?
Bardzo dużo.
Mogło być, nie? Z 7 lat. To nadaje się już na leading lady na równi z młodymi członkami potencjalnego filmu o Young Avengers, który być może nigdy nie powstanie. Hubert, na koniec podcastu, który teraz niniejszym rozpoczynam, koniec podcastu, odcinka o Deadpoolu i Wolverine, chciałbym dokonać komentarza na temat stanu publicystyki internetowej obecnie. Co ty na to?
Dobrze.
Pamiętasz, Hubert, nie tyle pamiętasz, co wiesz bardzo dobrze, że my tu w tym podcaście bardzo lubimy, szczególnie ja, sobie wrzucać czasem jakieś ciekawosteczki, nie? A tu przeczytałem coś, a tu teges, śmeges. I teraz cokolwiek, co pretenduje do miana ciekawostki takiej rzeczywiście fajnej i pojawia się jako wrzutka, czy to w jakimś wywiadzie, czy to gdziekolwiek, jakimś czymkolwiek, przez setki tysięcy źle opłacanych newsmenów albo wręcz botów internetowych jest przeczesywany internet i każda taka ciekawostka jest zamieniana w newsa, takiego newsa, który potem jest wszędzie wrzucany. I to, co byłoby ciekawą ciekawostką, czyli ej, a Deadpool miał być na początku przez 5 minut filmem o policjantach, którzy łączą się jednym umysłem, miał się nazywać Alpha Cop. Co zostało powiedziane w trakcie wywiadu kurczakowego w ramach Hot Ones? Zostało to rozplajstrowane po wszystkich absolutnie portalach, wortalach i innych newsowych stronach, jako po prostu news, który, wiesz, jakby treść przekazuje ci w jednym akapicie, a jest obudowany 10 akapitami na temat słów kluczowych oraz linków afiliacyjnych. Więc tej ciekawostki nie jestem w stanie sprzedać, ale z wywiadu, który był na mniej popularnej stronie niż popularny jest Hot Ones na YouTubie, dwie fajne ciekawostki wyciągnąłem. Czy mogę?
Proszę bardzo, ciekawostka numer jeden.
Ciekawostka numer jeden. Hugh Jackman sam chciał wrócić do roli Wolverina i sam zadzwonił do Ryana Reynoldsa mniej więcej 2 lata po tym, jak Logan pojawił się w kinach i powiedział: Ryan, chcę wrócić, zróbmy coś.
Bardzo dobra ciekawostka.
Bardzo dobra ciekawostka.
6 na 10, myślę.
Dobrze, a druga ciekawostka jest taka, pani producentka, której niestety nazwiska nie pamiętam, ale jest bezpośrednią współpracownicą pana w czapce.
Lauren Schuller-Donner.
Być może ona, bo jest producent by. Więc pani Lauren zdradziła kilka pomysłów, które nie zostały wykorzystane w momencie, kiedy powstawały zręby scenariusza filmu Deadpool 3. Jeden z pomysłów na film Deadpool 3, zanim jeszcze Logan, czyli Wolverine, był zaangażowany istotnie, to było to, że cały film miał być, jak to zostało określone, Sundance-size road trip with Dopinder. Wszystko miało siedzieć w taksówce. Jest to jakiś road trip z Deadpoolem, myślę, że jest całkiem niezłe. A to, co mi się bardzo podoba, bo jest bardzo odważne i byłoby...
Ale to jest w ogóle pomysł na serial, w którym Deadpool mógłby zaistnieć.
Może pomysł.
Taki, wiesz, sitcomowy właśnie ten, nie?
Może
ten
zręby scenariuszy. No. Może takie zręby scenariuszy, które na przykład w świecie Gwiezdnych Wojen są przerabiane na seriale, które potrafią lub nie potrafią opowiedzieć historii. To tutaj w MCU jeszcze nie wiemy, ile takich zrębów pomysłu powstaje, ale road trip z Dopinderem jest całkiem niezły. Drugi pomysł to było takie, że Ryan miał przez pierwszy akt, czyli mniej więcej 1/3 filmu, Deadpool 2 miał być remake'iem kadr w kadr filmu Thor 2. Znaczy Deadpool 3 miał być remake'iem filmu Thor 2, tylko z Deadpoolem. Nie wiem jak, ale jakby pomysł jest na tyle szalony. A trzeci pomysł, który został zarzucony, to miał być to, że Deadpool miał skakać po kluczowych, kultowych scenach z wielu wybranych wcześniejszych filmów MCU, tylko one miały być pokazane i nakręcone z boku, żeby było oczywiste, że wszystkie te filmy wycięły Deadpoola w trakcie.
Okay. I wszystkie te pomysły są dobre i wszystkim się
niezłe
podobają.
Są.
I wszystkie w takim założeniu swoim są dużo bardziej ambitne. ambitne niż to, co dostaliśmy ostatecznie, ale też dużo ale trudniejsze do tego, żeby
ci mówi,
się sprawdziły.
Że tak. Ich decyzja była słuszna, a jakby nie było, rozrywkę mieliśmy całkiem niezłą.
Natomiast Filip, w tradycji podcastu Hammerca chciałem jeszcze powiedzieć, że kiedy zacząłeś mówić, że będziesz ubolewał nad stanem publicystyki w internecie, to myślałem, że nawiążesz z racji tego, że mówimy o filmie Marvelowym, do gównoburzy związanej z serialem Star Warsowym pod tytułem Akolita, który obaj obejrzeliśmy i obaj uznajemy, że absolutnie nie rozumiemy, dlaczego jest aż tak hejtowany, bo jest po prostu, w moim mniemaniu jest po prostu kiepski, a w twoim mniemaniu jest, nie jest najgorszy.
Nie jest najgorszy, głównie dlatego, że ostatni odcinek ciągnie ten serial w górę, ale jeżeli już mówimy o rzeczach, które nie są filmem Deadpool i Wolverine, czyli serialach, które obejrzeliśmy, filmach, które mimo wszystko obejrzeliśmy, mimo tego, że sami tworzyliśmy nasz własny film, to jest jakaś tam szansa, że pierwszy wrześniowy odcinek, jeśli tylko nie pojawi się jakiś bardziej istotny temat, będzie naszym śmietniskiem popkulturowym, czyli po prostu nadrobimy...
Serialowa wrzesień.
Serialowa wrzesień i może filmowa wrzesień, bo jednak o tym obcym bym pogadał troszeczkę, który za chwilę w kinach, to jest szansa, że to będzie odcinek taki porządkowy, czyli serialowa wrzesień volume 2, rok później, ale zobaczymy. Tak czy siak, mili państwo, sierpień zostawiamy wam na relaks. Nam zostawiamy, a głównie Hubertowi, na to, żeby udało się ten film skończyć. Film ten nasz, który państwu zaprezentujemy we wrześniu razem z nowym odcinkiem podcastu Hammerzeit, który chyba dojechał do finału. Co ty na to?
Tak jest i obiecujemy, że na jesienio-zimowy okres wrócimy do bardziej regularnego podcastingu. A tymczasem do usłyszenia za czas dość spory.
Pa!
Koniec!